Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Słuchajcie, na początek się przedstawię. Nazywam się Karolina, zajmuję się z tym wspaniałym zespołem, uwielbieniem w naszym kościele tak naprawdę już od, nie wiem, 7-8 chyba lat. I myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my mieli zrozumienie, czym jest uwielbienie. Tak jak pastor Maciek powiedział, to nie jest karaoke, to nie jest chrześcijańska rozrywka, to nie jest żaden koncert. To jest uwielbienie, moment, w którym uwielbiamy najwyższego Boga. I zanim przejdę dalej, chcę powiedzieć, pokazać wam tak naprawdę jeden werset. List do Rzymian, rozdział 12, pierwszy wers, mówi tak. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej podkreślam tutaj, wypływającej ze zrozumienia, wypływającej z głębi ducha służby, a inne tłumaczenie mówi z głębi uwielbienia. I właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o tym, czym jest uwielbienie, chcę mówić o tym, dlaczego uwielbiamy i chcę mówić o tym, jak uwielbiać w naszym chrześcijańskim życiu. Ale zanim to pozwólcie, że się krótko pomodlę. Boże, witamy Cię dzisiaj tutaj na tym miejscu. Zapraszamy Cię do naszych serc i je otwieramy przed Tobą. Proszę Cię, żebyś dzisiaj przeze mnie poruszał serca, dawał może jakieś nowe myślenie, może niszczył jakieś stare myślenie, złe, które mamy na temat uwielbienia, Panie Jezu. I proszę Cię, żebyś był obecny dzisiaj w tym wszystkim, co będę mówić, w tym wszystkim, co będziemy później śpiewać, jak będziemy uwielbiać. Kochamy Ciebie z całego serca. Jesteśmy tu właśnie po to, żeby Ciebie uwielbiać. Jesteśmy tu dla Ciebie i przez Ciebie. I dziękuję Ci za wszystko, co robisz i co będziesz robił dzisiaj jeszcze wśród nas, Boże. Amen. Amen. Dziękuję mężu. Słuchajcie, to jest mój mąż, Kamil. Tutaj gra moja siostra Tusia. Jest jeszcze jedna siostra Julka, która gra na basie. Połowa tego zespołu to jest moja rodzina, bo nie mają, wiecie, w ogóle wyboru. Muszą tutaj grać w tym zespole. Ale tak, to taki żart na początek, na rozluźnienie. Słuchajcie, ja jestem z rodziny muzyczno-nauczycielskiej. Moja babcia, moja mama, one obie są nauczycielkami muzyki. Są, po pierwsze są nauczycielkami, więc ja mam taki mały, nie wiem jak to powiedzieć, taki kawałek siebie, który lubi nauczać, który lubi slajdy, który lubi tłumaczyć rzeczy, więc to, czego możecie się dzisiaj spodziewać, to właśnie dużo slajdów, dużo słów, niektóre hebrajskie. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, żebyśmy zrozumieli, bo może powiem wam na początek, że po hebrajsku jest ponad 200 różnych słów, które opisują uwielbienie, a po polsku jest tylko jedno, uwielbienie, więc myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli tą głębię, którą uwielbienie za sobą niesie, ale na początek, co to jest uwielbienie? To nie jest piosenka, mogę wam to powiedzieć od razu. Uwielbienie nam się często kojarzy z tym momentem. Wchodzimy do kościoła, zegar bije, mamy 30 sekund, Gosia wchodzi, odlicza, zaczynają się 3 piosenki, koniec. Przechodzimy do modlitwy, później jesteśmy w kazaniu, ale nie. Pierwszy raz słowo uwielbienie pojawia się w Księdze Rodzaju, 22 rozdział, 3 werset. I mówi tak. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą 2 służących i syna Izaaka. Przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, w które wskazał mu Bóg. 3. dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. I te słowa, 2 słowa, po złożeniu ofiary, tak naprawdę 3 słowa, to jest pierwszy raz, kiedy w Biblii w ogóle pojawia się słowo uwielbienie. I tutaj nie ma żadnej piosenki. Abraham nie śpiewał żadnej piosenki, tym bardziej jego syn Izaak nie śpiewał żadnej piosenki. Uwielbienie to znaczy ofiara. I ofiara od dawien dawna oznaczała coś, co ma nas coś kosztować. Ofiara to jest coś, co ma nas coś kosztować. To nie jest coś, co przychodzi lekko i wiem, że nie zawsze uwielbienie przychodzi lekko. Kiedy jesteś chory na duchu, kiedy jesteś chory na ciele, nasze ciało nie zawsze będzie rozumiało uwielbienie. Ale uwielbienie to jest coś, co ma nas coś kosztować. Uwielbienie to jest ofiara. I jeśli coś nas kosztuje, to jest dużo bardziej trwałe niż coś, co jest tanie. Pewnie dobrze wiecie, kupujecie rzeczy może lepszej jakości, może gorszej jakości, ale coś, co kosztowało cię dużo, będzie trwalsze i będziesz to bardziej doceniał. A jak Jezus definiuje uwielbienie? Tutaj mówimy o Starym Testamencie. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana 4:23, Jezus mówi tak. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Czcicieli, czyli tych, którzy uwielbiają nas jako Kościół. I wiecie, myślę, że to jest często werset, który jest niezrozumiany, bo nie rozumiemy tak naprawdę, o co chodzi, że uwielbiać w duchu i w prawdzie. Uwielbiać w duchu to znaczy w naszym duchu. Bóg jest duchem i my mamy ducha. I kiedy uwielbiamy, łączymy się z Bogiem. To takie może trochę trudne, może dziwnie brzmi, ale łączymy się z Bogiem trochę na innym niż tylko fizyczny poziomie. Łączymy się z Bogiem na intymnym, na takim bardzo bliskim poziomie. W uwielbieniu nasz duch się łączy z Bogiem. A uwielbiać w prawdzie to oznacza być autentycznym, być sobą, nie udawać, nie stawiać w pierwszym rzędzie tylko dlatego, żeby wszyscy zobaczyli, jak ja uwielbiam, albo nie klękać dlatego, że stoi koło mnie tyle osób i oni na mnie patrzą, więc ja uklęknę, żeby oni zobaczyli, że jestem taki święty. Uwielbiać w prawdzie to znaczy być prawdziwym, być autentycznym i być sobą. Więc tak, czym jest uwielbienie? Muszę zrobić podsumowanie. Uwielbienie nie jest piosenką, nie jest chrześcijańską rozrywką, nie jest koncertem. Uwielbienie to ofiara, którą składamy ze swojego ciała, ze swojego uwielbienia. Składamy ją Bogu. Wtedy nasze myśli, nasze ciało, nasz duch, nasza dusza skupiają się na Bogu, skupiają się na tym, jaki jest dobry i skupiają się na tym, jakie rzeczy może zrobić w naszym życiu. I możecie zapytać, dlaczego uwielbiamy? Psalm 29. Pierwszy rozdział. Oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia, pokłońcie się Mu w świętej szacie, czyli w uroczystym nastroju. Dlaczego uwielbiamy? Bo Bóg nam powiedział, żebyśmy uwielbiali. A jeśli kogoś kochasz, jeśli mówi coś do ciebie, jak chce, żeby się do niego zwracać, jak chce, żeby być traktowany, to robisz to z szacunku do niego, robisz to z szacunku do tej osoby. Robisz to dlatego, bo ją kochasz. Kiedy ja wiem, co mój mąż lubi, jak chce spędzać ze mną czas, to będę to robić dlatego, że kocham go i chcę mu oddać szacunek i chcę, żeby był szczęśliwy, będąc ze mną. Chcę mu okazywać miłość w taki sposób, w jaki on chce. I tak samo jest z uwielbieniem. Bóg nam mówi w wielu miejscach w Biblii, to jest tylko jeden werset, ale tych wersetów jest bardzo dużo. Bóg mówi nam, jak chce, żebyśmy się do niego zwracali i on chce, żebyśmy go uwielbiali. I wiecie, ja wierzę, że jest taka cząstka nas, której nie jest w stanie nic na świecie wypełnić. Jest taki werset, który mówi o tym, że głębia wzywa głębię. Jest taka część nas, taka pustka w nas, której nikt oprócz Boga nie będzie umiał wypełnić. I chociażbyśmy jeździli na kraniec świata, nie wiadomo ile mieli, nie wiem, kasy, finansów, rzeczy, przedmiotów, to nic z tych rzeczy nie będzie w stanie wypełnić tej pustki, którą mamy w sobie. A to robi uwielbienie, bo wtedy możemy się łączyć z Bogiem na tym właśnie duchowym, na tym głębszym poziomie. Więc uwielbiamy dlatego, że Bóg powiedział nam, żebyśmy uwielbiali, ale uwielbiamy też dlatego, że to przynosi pokój do naszej duszy. W pierwszej księdze Samuela, 16 rozdziale, wiem, że dużo wersetów, zaraz troszkę to ograniczę. W pierwszej księdze Samuela jest napisane tak. A kiedy za sprawą Boga nachodził Saula duch, czyli Saul pokrążał się w przygnębieniu, Dawid, ten król Dawid, psalmista Dawid, Dawid brał lirę i zaczynał grać. Wtedy Saul doznawał ulgi, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego zły duch. I taką moc ma uwielbienie, zmienia atmosferę. Będę jeszcze mówić o tym później, ale uwielbienie zmienia atmosferę. Tak samo jak pastor Maciek mówił, jak Sandra mówiła, kiedy zaczynamy grać, atmosfera się zmienia. I trzecia rzecz, trzeci powód, dla którego uwielbiamy, to jest to, że uwielbienie przynosi niesamowitą jedność do ciała Chrystusa, do Kościoła, do tego, kim my jesteśmy. Są takie badania, opowiadałam właśnie Kamilowi w drodze tutaj, że są badania, które wskazują na to, że kiedy śpiewamy razem, kiedy śpiewamy w grupie, to pojawiają się w naszym ciele endorfiny, czyli hormony szczęścia. Potwierdzają też badania, że kiedy śpiewamy razem, pomaga nam to ze stresem. I pomaga ze stanami lękowymi, ale też z zaufaniem i z przywiązaniem. Pomaga nam to lepiej ufać i lepiej się przywiązywać do innych osób. Kiedy śpiewamy razem, są inne badania, które mówią o tym, że nasze serca, nasze bicie serca, nasz puls się synchronizuje. A myślę, że jedność to jest coś, czego Kościół potrzebuje. I a propos jedności, mam dla was taki przykład, stąd to moje ukulele. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to jest kamerton, stroik. Wszyscy wiedzą, co to jest? zaraz wam pokażę, jak to działa, ale nie przemyślałam jednej rzeczy. Czy Gosia, mogę cię poprosić o pomoc? Żebyś mi przytrzymała mikrofon. Bo kamerton to jest coś, co pozwala nam nastrajać instrumenty. On wydaje dźwięk E, to jest akurat kamerton do gitary, czyli idealna wysokość dźwięku, do jakiego dostrajamy instrumenty. I pokażę wam, jak to działa, zanim przeczytam dalej. Trzeba uderzyć w coś. I przystawisz tu. I on gra. To jest dźwięk E. Słychać było, że gra, czy nie? Tak. Dziękuję bardzo. To jest dźwięk E, do którego dostraja się pierwszą strunę gitary i później się stroi całą resztę. I Tozier, amerykański pastor, kaznodzieja i autor książek, powiedział tak. Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że 100 pianin dostrojonych do tego samego kamertonu jest automatycznie dostrojonych do siebie nawzajem? Nie są w harmonii przez to, że są dostrojone do siebie, ale do innego, wyższego standardu, któremu każdy z osobna musi się pokłonić. Tak więc 100 chrześcijan, każdy patrzący na Chrystusa, jest w sercu bliżej siebie nawzajem, niż gdyby stali się świadomi tej jedności i zdjęli wzrok z Chrystusa i zaczęli patrzeć na siebie nawzajem. Dla mnie to jest niesamowite. Im bardziej patrzymy na Jezusa, im bardziej patrzymy na Chrystusa, tym bardziej w jedności jesteśmy ze sobą. Gdybyśmy zdjęli ten wzrok z Chrystusa, ja bym zaczęła patrzeć na Maćka i chciałabym być z nim w jedności, nigdy nie dostąpiłabym takiej jedności z nikim z was, jak patrząc na Chrystusa. Wtedy jesteśmy najbliżej siebie. To jest najbardziej największa możliwa bliskość z Bogiem, jaką możemy osiągnąć. Gdy dostrajamy się do Boga, wtedy automatycznie dostrajamy się do siebie nawzajem, do reszty Kościoła. Więc wiemy już, czym jest uwielbienie. Wiemy, dlaczego uwielbiamy. A teraz chcę powiedzieć o tym, jak uwielbiać. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz pojawiłam się w kościele. Nie wiem, czy ktoś jest dzisiaj tutaj pierwszy raz. Podnieście rękę, zobaczę, że ktoś jest. Tak, są nowe osoby, super. Więc bardzo serdecznie po pierwsze was witam, a po drugie bardzo się cieszę, że jesteście, bo myślę, że każdemu z nas przyniesie to, co zaraz powiem, bardzo duże zrozumienie tego, dlaczego uwielbiamy w taki, a nie konkretny sposób. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz się pojawiłam w kościele, to nie mogłam zrozumieć, o co chodzi. Czemu ludzie podnoszą ręce, czemu ktoś klęka, czemu ktoś, nie wiem, krzyczy w uwielbieniu na przykład. I nie mogłam tego pojąć, bo nikt mi tego nie wytłumaczył. Ja bym chciała, żeby każdy z nas rozumiał, o co chodzi. I teraz przechodzimy do tej hebrajskiej, mojej ulubionej części. Chcę wam pokazać kilka sposobów uwielbienia, które możecie zobaczyć w kościele u nas albo w innych kościołach. Jadach. Możecie razem ze mną przeczytać. Pasze, możesz wyświetlić pierwsze. Jadaw. Powtórzycie? Jadaw. Super. To znaczy wyciągać, podnosić, wyrzucać ręce. Tak jak pewnie widzicie, właśnie na przykład pastor Maciek teraz to pięknie zademonstrował. Podniesienie obu rąk do góry. Trochę jak takie małe dziecko, które podchodzi do rodzica i mówi: weź mnie na ręce, jestem cały twój. Wszystko, co robię i kim jestem, zależy od ciebie. To jest trochę też jak, nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak ktoś strzałę wystrzela z łuku. To chodzi o takie wyrzucenie rąk i włożenie w to całego siebie. Często to się łączy z wyśpiewywaniem jakichś prawd na temat Boga, na temat tego, kim jest, na temat wdzięczności tego, co zrobił w naszym życiu. I sam korzeń tego czasownika właśnie oznacza wystrzelać tą strzałę. Wystrzelać ją jako włożenie w to całego siebie. Myślę, że takie przykłady pomagają trochę nam wyobrazić sobie, jak rzeczy w duchowym świecie działają w takim naturalnym świecie. I nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak ktoś wygrywa jakiś mecz albo biegnie maraton i jest pierwszy na linii mety. Ludzie bardzo często podnoszą wtedy obie ręce jako taki wyraz zwycięstwa. I to jest właśnie to. To jest jedna z najbardziej naturalnych odpowiedzi człowieka na to, kim jest Bóg. Następne słowo. To daw. Możecie powtórzyć jeszcze raz? To daw. Super. To jest bardzo podobne do tego poprzedniego słowa, ale oznacza podniesienie jednej ręki, podniesienie prawej ręki. I prawa ręka, czyli prawica, to oznacza moje przymierze z Bogiem, z moim Bogiem. Więc to jest bardzo taki intymny czasownik, bardzo intymny rodzaj uwielbienia i przypomina to trochę takie przyklepanie umowy, jak się podpisuje umowę na mieszkanie. Nie wiem, czy podpisywaliście umowę na mieszkanie, na telefon. Podajecie komuś rękę. Może teraz się już tego tak nie robi, ale generalnie to oznacza takie przyklepanie dealu. Oznacza uwielbienie wtedy, kiedy modlimy się o coś, ale Bóg jeszcze tego nie zrobił. I myślę, że są tu takie osoby, ja sama znam kilka takich osób, które modlą się o rzeczy, które się jeszcze nie zdarzyły. I tak jak wcześniej powiedziałam, przez to, że uwielbiamy w duchu, ciało nie zawsze będzie rozumiało uwielbienie. I czasem myślę, że my jako ludzie musimy trochę rozkazać swojemu ciału, że ja się nie skupiam na niewierze, nie skupiam się na tym, że nie widzę jeszcze odpowiedzi Boga na moją prośbę w świecie naturalnym, ale wybieram wiarę i skupiam się na tym, że wierzę, że Bóg spełni tą moją prośbę, wierzę, że Bóg jest wierny, wierzę, że Bóg jest dobry, wierzę, że Bóg pomoże mi znaleźć tą pracę, wierzę, że zajdę w końcu w tą ciążę, wierzę, że zobaczę w końcu uzdrowienie w swoim życiu, wierzę, że Bóg zabierze te myśli, z którymi się zmagam i z którymi sobie nie radzę i wybieram uwielbienie. Przeciwieństwo tego czasownika to jest opuścić obie ręce w dół. To jest dla mnie super przykład tego, że właśnie nie poddaję się, nie opuszczam rąk, ale wybieram wiarę, wybieram mojego Boga i wybieram obietnicę mojego Boga. Przyklepanie dealu z Bogiem, z moim Bogiem, z naszym Bogiem, Bogiem personalnym i Bogiem intymnym. Uwielbiam wtedy, kiedy nie mam ochoty uwielbiać. Czasem widzę, jak ludzie przychodzą do kościoła, spóźniają się na uwielbienie, bo nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny to jest etap. Pastor Maciek kiedyś mówił o tym, że nabożeństwo się składa z trzech głównych części. Składa się z uwielbienia, składa się z modlitwy i z kazania. I to nie jest tylko śpiewanie piosenek. Wtedy przebywamy z naszym Bogiem, łączymy się z Nim w taki bardzo intymny sposób. To trochę jak biblijny król Dawid. W psalmach jest napisane, że on, będąc jeszcze jeńcem, śpiewał te piosenki, Przepraszam, muszę się cofnąć do tego. To Daw. Śpiewał piosenki To Daw, wierząc, że Bóg go uwolni. Że nie będzie już więcej nie będzie jeńcem. I czasem jest tak, że my w swoim życiu właśnie nie wybieramy uwielbienia. Przychodzimy, stajemy z tyłu, opuszczamy ręce, niech inni śpiewają, niech inni uwielbiają, niech inni wnoszą chwałę Bogu. Tak, to jest złe. Bo wiecie, są takie rzeczy w twoim życiu, za które nikt nie wzniesie rąk. Nie przyklepię tego dealu z Bogiem. Nie powie, to jest mój Bóg. Są takie osoby w waszym życiu, o które jeśli wy się nie pomodlicie, to nikt inny się nie pomodli, bo nie mają więcej takich wierzących osób w swojej rodzinie. Dlatego tak ważne jest to, że nawet jeśli nasze ciało nie rozumie uwielbienia, to my decydujemy się na wiarę w naszym duchu. Decydujemy się na wiarę. Następne słowo to szabach. Jest wspomniane około 11 razy w Biblii, między innymi w Księdze Izajasza. Ja tutaj zapomniałam wam wyjaśnić, że kiedy te słowa się pojawiają, to na górze jest werset, w którym miejscu one są w Biblii i podkreślone jest to miejsce, gdzie to słowo w oryginale się znajduje. Szabach to znaczy głośne uwielbienie, krzyk. Czasem po pierwszej piosence słyszycie na pewno, jak ludzie klaszczą, jak ktoś krzyczy, ktoś mówi alleluja. To jest uwielbienie, które przejmuje wszystko, kim my jesteśmy. Symbolizuje chwałę, zwycięstwo, moc, ale nie chodzi tylko o głośność. Chodzi właśnie o to, że pozwalamy, żeby ta radość z tego, kim jest Bóg, przejęła nas, przejęła to, kim jesteśmy. Trochę jak na meczu nasza ulubiona drużyna strzeli gola. Wszyscy wstają, wszyscy krzyczą, wszyscy się cieszą. I my tak możemy się cieszyć w obecności naszego Boga. Dla mnie to jest, powiem wam, słabe. Jak widzę, jak niektórzy ludzie potrafią się cieszyć, kiedy ich drużyna wygrywa, a nie potrafią się cieszyć w obecności swojego Boga. Dla mnie najlepsza informacja mojego życia jest taka, że Bóg mnie zbawił i że mam życie wieczne i że nic złego mi się nie przytrafi, ale wiecie, że mam miejsce, do którego mogę wracać, mam radość, mam źródło radości, z której mogę czerpać. To jest najlepsza informacja. Następne słowo, tehilaf. W psalmie 149, tutaj na górze macie napisane. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych. I to śpiewajcie Panu, to jest właśnie to tehilaf. To jest spontaniczne uwielbienie. Z oryginalnego języka tłumaczy się jak takie bąbelki, które wypływają z naszej duszy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak się wrzuca mydło do wanny i ono tak bąbelkuje. To jest uwielbienie, które wypływa z głębi naszego ducha. To jest uwielbienie, które wypływa z wielkiej intymności z Bogiem. To jest uwielbienie, które nie miało wcześniej żadnej próby. To są często teksty, których nie wyświetlamy tutaj na ekranie. To jest uwielbienie, które wypływa z bardzo głębokiej intymności z Panem Bogiem, które wypływa z naszej bliskości z Nim. To jest coś, co jest nieprzygotowane, to jest coś, co nie ma tekstu, to jest coś, w czym Bóg zamieszkuje. Inny werset mówi o tym, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Może znacie ten werset, on się często pojawia w kwestii uwielbienia. Bóg mieszka w chwale swojego ludu. To w chwale swojego ludu to jest właśnie to uwielbienie. To uwielbienie spontaniczne. Kiedy Bóg zamieszkuje to uwielbienie i możemy poczuć Jego namacalną obecność w tym uwielbieniu. To jest melodia naszego serca, to jest najbardziej taka, wiecie, rough wersja uwielbienia. Może to nie jest najciekawsza melodia, jaką kiedyś wymyśliłeś, może to nie jest piękne, może to nie jest jakieś takie, wiecie, wypolerowane, ale to jest najszczersze, wypływające z najbardziej głębokich części naszego jestestwa, naszego ducha. I kolejne słowo to jest halal. Halal, możecie powtórzyć, halal. Psalm 149, 2-3 mówi tak. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą. Niech się synowie Syjonu radują swoim królem. Niech chwalą jego imię tańcem. Niech mu grają na tamburynie i cytrze. I to niech chwalą, to jest właśnie halal. To jest uwielbienie radosne, trochę takie głupie. Wiecie, czasem pierwsza piosenka, ktoś skacze w pierwszym rzędzie, ktoś klaszcze. To tłumaczy się też jako błyszczeć. Jako chwalić się czymś, w rozumieniu chwalić się naszym Bogiem. To jest uwielbienie, w którym się cieszymy i wiem, że jak jest pierwsza piosenka, to nie każdy błyszczy. Czasem tutaj widzę, że nie każdy się cieszy, że ta piosenka jest taka szybka, ale to ma ogromną moc. To jest uwielbienie, które wyzwala w naszym sercu, w naszym ciele rzeczy, które inne uwielbienie może by, nie wiem, nie wyzwoliło, nie pokazało. To jest uwielbienie, w którym cieszymy się. Inne tłumaczenie mówi trochę taki upity, w sensie, nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, ale osoba, która nie do końca przejmuje się tym, co inni powiedzą na jej temat, bo skupia się na swoim Bogu, skupia się na Jego dobroci, skupia się na Jego łasce. I kolejny rodzaj uwielbienia, do którego właśnie potrzebuje Kamila, to jest zamar. Sandra powiedziała dzisiaj o tym, że lubi ten moment, kiedy atmosfera się zmienia, bo pianino zaczyna grać. I czasem w domu, kiedy się przygotowujemy do nabożeństwa, kiedy przygotowujemy się do próby, Kamil zaczyna grać te piosenki i to miejsce, w którym wtedy jesteśmy, pokój, salon, wypełnia się atmosferą nieba. I wiecie, piosenka wie, jaki jest jej cel. I kiedy zaczynasz grać uwielbienie, to atmosfera się zmienia. I rzeczy w naszym życiu się zmieniają, pękają łańcuchy, zmienia się nasze podejście do rzeczy, zmienia się nasze myślenie. Do tego nawet, do zamar, nie jest nawet potrzebny głos. Potrzebny jest tylko instrument. Gitara, pianino. To znaczy piosenka, która nie ma w sobie słów. I każdy z nas też ma taki instrument. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy umie grać na czymś, ale mamy swoje ręce. Nasze pięciopalczaste instrumenty możemy klaskać. Może nie teraz, ale możemy klaskać. I ostatnie słowo to jest barak. Ono jest najwięcej razy użyte w Biblii, prawie 300, blisko 300 razy. I w Księdze Kronik jest napisane, następnie Dawid zwrócił się do całego zgromadzenia. Błogosławcie proszę Pana waszego Boga i całe zgromadzenie błogosławiło Pana Boga swoich ojców. Pochylili się przy tym i złożyli pokłon Panu oraz Królowi. I barak, tak jak tutaj jest na tym rysunku, oznacza uklęknąć. Oznacza całkowite poddanie. Oznacza uniżenie się w akcie oddania i uwielbienia. Jak w dawnych czasach przychodziło się na audiencję do króla, to przed królem się klękało, przed królem się uniżało swoją głowę. To może oznaczać też zasalutować, a zasalutować też oznacza oddać honor. Z uznaniem świętości Boga i Jego władzy nad naszym życiem. W fizyczny sposób za pomocą swojego ciała, nie tylko za pomocą słów, że będę uwielbiać, tylko naprawdę pokazuje to, że Bóg jest większy i nie wstydzę się tego pokazać. Wiecie, nie wiem, czy kiedyś klękaliście, to nie jest najbardziej komfortowe doświadczenie, ale to tylko dla mnie pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby klękać przed naszym Bogiem. Klękamy przed Bogiem, bo zdajemy sobie sprawę z tego, kim my jesteśmy w porównaniu do Boga. Barak łączy się z pokorą i z uniżeniem. Tutaj, wiecie, nawet najwięksi twardziele wymiękają w porównaniu z naszym Bogiem. Nasze ego nie ma znaczenia, to co myślimy na swój temat nie ma znaczenia. I ja pamiętam kilka momentów takich w swoim życiu. Mieszkałam jeszcze wtedy z moją siostrą Tusią w kawalerce. Nie miałyśmy żadnego pomieszczenia, w którym można się było schować i pomodlić, więc ja najczęściej brałam gitarę i szłam do łazienki, jak Tusia spała albo coś innego robiła. I czasem nie miałam słów, żeby się modlić. Myślę, że wielu z nas czasem tak ma. Czasem czułam się samotna. Czasem po prostu miałam gorszy dzień, czasem miałam jakieś słabe myśli na swój temat, a czasem po prostu brakowało mi słów do modlitwy. I brałam wtedy gitarę, klękałam i wtedy w tym moim miejscu z Bogiem, w tej łazience koło pralki, która czasem buczała, Działy się najpiękniejsze rzeczy w moim sercu, bo to był intymny czas mój i mojego Boga w uwielbieniu. Bóg zmieniał moje myślenie na swój temat, na temat innych ludzi. Zmieniał moje myślenie na temat mojej przyszłości. Zmieniał moje myślenie na temat uwielbienia, na temat moich przyjaciół. Dawał mi siłę, kiedy jej nie miałam. Dawał mi plany i marzenia, kiedy nie wiedziałam, co mam dalej robić. Pomagał mi podejmować decyzje, kiedy nie wiedziałam, jakie decyzje dalej podejmować. Wtedy, kiedy się uniżasz przed królem, pokazujesz swój szacunek do Boga, wtedy dzieją się cuda. Naprawdę Bóg wtedy nas zmienia i zastanawiam się, jakby się zmieniło życie każdego z nas wtedy, gdybyśmy postawili uwielbienie jako priorytet. I nie tylko uwielbienie. Wiecie, nie każdy teraz musi wziąć gitarę i iść do łazienki sobie śpiewać. Ale tak jak mówiliśmy, uwielbienie to jest ofiara. Ofiara tego, jak żyjemy, jakie decyzje każdego dnia podejmujemy, jak traktujemy innych ludzi, którzy są wokół nas, studentów na naszej uczelni, współpracowników, swoich rodziców. Wiem, że czasem niełatwo jest. To jest ofiara. To, jakie decyzje podejmuję każdego dnia, jakie moje serce podejmuje decyzje, czy będę się skupiać na tych wszystkich złych myślach, które mam, na tych beznadziei? Nie, Biblia mówi o tym, że każdą swoją myśl możemy wziąć do więzienia w wolnym tłumaczeniu. Możemy decydować o tym, jakie myśli myślimy. I możemy decydować o tym, czy będziemy uwielbiać, czy nie. Czy będziemy się decydować na to, żeby skupiać się na kimś innym albo na czymś innym, czy będziemy się decydować na to, żeby się skupić na Bogu. Więc pytanie jest takie, jakie jest twoje uwielbienie? I chciałabym, żeby każdy z nas się zastanowił. Ja nie chcę tu, wiecie, stać i właśnie być nauczycielem. Może w twoim życiu to jest niespóźnianie się na uwielbienie do Kościoła. Może w twoim życiu to jest to, że może podniesiesz rękę pierwszy raz dzisiaj. Może pokażesz Bogu, Boże, to jest moje przymierze z tobą. Ja wierzę, chociaż w naturalnym świecie jeszcze nie widzę tego, co mi obiecałeś, ale wierzę, że to zrobisz, bo wybieram wiarę. Bo wybieram mojego Boga. Bo wybieram wiarę w to, co wiem, że On może zrobić. Może to jest to, że komuś w końcu wybaczysz. Chociaż całe to, kim jesteś, całe twoje jestestwo, całe twoje ciało, nie chcę tego zrobić, ale twój duch wie, że tego potrzebujesz. Jeśli zaczniemy się zbliżać do Boga, to będziemy słyszeć rzeczy, których nikt inny nie słyszy. Kiedy jesteś blisko kogoś, to słyszysz to, nawet kiedy on mówi szeptem, znasz jego głos. Wiecie, jest taki przykład bardzo często powtarzany, ale ja go bardzo lubię, bo bardzo dobrze obrazuje to, co chcę powiedzieć. Kiedy dzwoni do ciebie telefon i odbierasz i rozmawiasz z osobą pierwszy raz, to ona musi ci się przedstawić, bo jej nie znasz jej głosu. Kiedy dzwoni twoja mama, twój mąż, twoja przyjaciółka, twój tata, to czasem jest tak, że nawet nie musisz, teraz to w ogóle widać, kto dzwoni, więc to może słaby przykład na te czasy, ale jeśli kogoś dobrze znasz, to oni wezmą tylko oddech i ty wiesz, że to oni. Bo znasz ich dobrze. Znasz dobrze ich głos. I kiedy będziemy spędzać czas z Bogiem, kiedy będziemy uwielbiać Go, kiedy będziemy się decydować na to uwielbienie, będziemy słyszeć rzeczy, których inni nie słyszą, bo będą wynikały z naszej intymnej relacji z naszym Bogiem. I poproszę zespół, będziemy zaraz śpiewać jeszcze jedną piosenkę, ale to jest chyba to, z czym dzisiaj chcę skończyć. Możecie wstać. Chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie takie pytanie: jak tam z moim uwielbieniem? Jak tam z moim uwielbieniem? Chcę wybierać uwielbienie zawsze. Chcę wybierać uwielbienie każdego dnia. Chcę wybierać ofiarę mojego uwielbienia każdego dnia, kiedy przychodzę do kościoła. Chcę podnosić ręce. Chcę śpiewać. Chcę wielbić Boga pomimo moich trudności. Pomimo tego, że nie zawsze to czuję, nie zawsze moje ciało to czuje. Chcę wybierać ofiarę i chcę wybierać posłuszeństwo mojemu Bogu. Więc jeśli chcesz dzisiaj wrócić do życia z uwielbieniem, to chcę się z tobą pomodlić dzisiaj. Więc jeśli to ty, to możesz podnieść rękę i ja na pewno, dzięki, ja na pewno jestem tą osobą. Ja chcę wrócić do uwielbienia, chcę wrócić do jeszcze głębszego poznania Boga, jeszcze lepszego poznania Jego głosu. Pomódlmy się razem i później będziemy jeszcze śpiewać.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.